Carlos Sainz miał być korkiem w butelce tegorocznego rynku kierowców, no to się odkorkowało. Dzisiejszy dzień wszystko zmienił, ale szerzej na ten temat dopiero za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 29 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Gdyby ktoś 3 lata temu powiedział mi, że w samochodach Williamsa zobaczymy duet Sainz oraz Albon, to kazałbym mu wybrać najbliższą ścianę, wziąć lekki rozbieg, wiecie dokąd zmierzam, i zacznę nie od Sainza, ale od Jamesa Walsa, który kawałek po kawałku układa ten projekt. Kiedy wziął się za Williamsa, to nie wyglądało dobrze, a to właśnie on swoim analitycznym podejściem sprawił, że Williams ponownie ma w sobie wiarę, nadzieję i miłość. Może poszedłem z tym trochę za daleko, ale z drugiej strony tacy odrzuceni kierowcy jak Albon, czy w tym przypadku Carlos Sainz, potrzebują trochę tego ciepłego ramienia i w takim projekcie, gdzie mają to wsparcie, pełne zaangażowanie ze strony zespołu i brak oczekiwań takiego tu i teraz, że musi być wynik, ci kierowcy mogą się odbudować, ci kierowcy mogą znowu pokazać to, co mają w sobie najlepszego. Tak było w przypadku Albona i tak może być właśnie w przypadku Carlosa Sainza. Zobaczcie, jak metodycznie i małymi krokami działa Valls. Na starcie była pełna analiza tego, co ma Williams, ale zamiast rewolucji, jak to się często dzieje, była powolna ewolucja, ewolucja, która cały czas się dzieje. Nie wyrzucił wszystkiego do kosza, jak to czasami robią nowi szefowie zespołów. Nowa miotła, nowe porządki, nowi ludzie, nowe strategie. Wręcz przeciwnie, jasno wskazał te mocne strony Williamsa i chciał na nich budować. Nie chciał, na przykład, biorąc pod uwagę samochód Williamsa, który zastał, zmieniać charakterystyki tego auta, bo powiedział, że są tam dobre elementy, na których możemy mieć te małe sukcesy, te małe wygrane. I rzeczywiście tak było na torach, na których nie wymagane było dużo docisku, na których ta wydajność samochodu Williamsa, niski opór dawały radę i właśnie pozwalały na to, żeby odnosić te drobne sukcesy, i to zostało docenione przez ludzi z zewnątrz. Nie do końca było jest doceniane przez ludzi w fabryce, w grów. Oni nie chcą tych nowych porządków, które powoli, bardzo powoli się tam pojawiają. Dlatego właśnie dzisiaj Sainz mówi, wierzę w ten projekt. James Walls mówi, to właśnie wiara Carlosa Sainza sprawiła, że przyłożył długopis do tego kontraktu, bo ten projekt wygląda ciekawie, wygląda na pewno przyszłościowo. To wszystko zdaje się mieć wyznaczony kierunek i powoli w tym kierunku cały zespół zmierza. Dużym argumentem jest z pewnością gwarancja posiadania jednostki Mercedesa za plecami. W ostatnim czasie nasiliły się komentarze z różnych stron, że ta jednostka Mercedesa na rok 2026 jest bardzo mocno zaangażowana, zaawansowana, jeżeli chodzi o prace rozwojowe. No i znowu możemy zobaczyć Mercedesa w roli takiej dominującej siły, a skorzystają na tym, tak jak było to poprzednio, również klienci. Zobaczcie, Alpine nie chce jednostki Renault. Red Bull nie jest wcale taki pewny tego, co ma w tej swojej nowej fabryce, chociaż cały czas zapewniają, że wszystko jest na dobrym kursie. A decyzja Sainza, który odrzucił tą ofertę Audi, bardzo intratną zdaniem chociażby Helmuta Marko, nie wystawia najlepszej recenzji temu projektowi, który zaczął realizować niemiecki koncern. Przejście z Ferrari do Williamsa na pewno nie będzie postrzegane jako awans zawodowy, nie ma tam takiego prestiżu jak w tym czerwonym kombinezonie, ale warto zadać sobie pytanie, jaka przyszłość malowałaby się przed Sainzem, gdyby Ferrari nie zdecydowało się pójść w kierunku Lewisa Hamiltona. Ostatnie miesiące pokazały, że mógł liczyć na chwilowe uznanie i szefa zespołu, i całego zespołu, ale również tifozich, ale potem ta sympatia, ta miłość Ferrari wracała jednak do tego małego księcia. Mieliśmy króla Carlosa, ale ten mały książę cały czas wraca. Te drobne sukcesy Charlesa Leclerca były bardziej doceniane niż te duże rzeczy robione przez Carlosa Sainza na torze, chociażby ta jego niezwykła umiejętność analityczna, którą wygrywał często z Charlesem Leclerciem tą bezpośrednią rywalizację, kiedy przejmował cały zespół i kółko, którym prowadził samochód, ale również cały pitwall i wskazywał właściwy kierunek. Nie był wyraźnym numerem 2, to trzeba otwarcie powiedzieć, ale nie był też numerem 1. Był gdzieś po środku i to nie dawało nadziei na to, że w tym zespole się rozwinie, że to on stanie się tą główną siłą i tym motorem napędowym. W Williamsie ta sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Ten projekt, jeśli się rozwinie, może być dla Sainza takim nowym otwarciem, trampoliną do dobrych wyników i wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby w sezonie 2026, być może 2027, Williams okazjonalnie walczył z tymi czerwonymi samochodami Ferrari, gdyby Sainz wrócił właśnie gdzieś na zbliżonym poziomie do tego, co miał, jeżeli chodzi o możliwości samochodu w Ferrari. Dużo będzie zależało od tego, co przygotują w Maranello inżynierowie pracujący w tym dziale, departamencie rozwoju projektowania jednostek napędowych. Dużo mówi się też o tym, że ta umowa z Williamsem może być pewnego rodzaju transakcją wiązaną. O tym się mówiło, to się przewijało, wiązaną z Mercedesem. Już kilka dni temu można było usłyszeć i przeczytać o tym, że Sainz w tym kontrakcie z Williamsem, który jest przygotowany, ma zapis, który pozwala mu w przypadku oferty z Mercedesa czy Red Bulla rozwiązać natychmiast ten kontrakt. Wczoraj Marcin Budkowski na antenie Viaplay powiedział, że według plotek, które do niego dotarły, Sainz ma szansę na rywalizację z Mercedesem, jeżeli okaże się, że Antonelli nie udźwignie tej presji, tego zadania, które przed nim zostanie prawdopodobnie postawione, nie udźwignie tego fotela w Mercedesie. Jeszcze wczoraj to Wolf mówił, że każdy ze scenariuszy Sainz, Verstappen, Antonelli ma 33% szans na realizację. Dzisiaj już możemy założyć, że Toto postawił na tego młodego kierowcę, no chyba, że Verstappen wyskoczy z okrętu Red Bulla. Wczoraj znowu pogroził palcem, zapytany o Sergio Pereza i o ten drugi fotel, on mówi, nie martwię się o partnera, martwię się w tej chwili o samochód powinniśmy się martwić. Widząc i słysząc, jaki jest rozdźwięk w Red Bullu na przestrzeni tylko ostatniego tygodnia czy weekendu wyścigowego, mam wrażenie, że tam jest gorzej niż nam się wydaje. Red Bull to wszystko starannie pudruje. Verstappen nie powiedział nic złego, to jest wypowiedź Helmuta Marko, Christiana Hornera w kontekście tego, co padło w eterze w trakcie poprzedniego weekendu wyścigowego, więc nie ma co wyjaśniać. W czwartek spotkanie Red Bulla wewnętrzne właśnie na wyczyszczenie atmosfery. Horner mówi, że na tym dzisiejszym spotkaniu, poniedziałkowym spotkaniu nie zapadną żadne decyzje dotyczące kierowców, po czym Marko potwierdza, że spotkanie będzie kluczowe w kontekście obsady tego drugiego fotela i na ten moment przynajmniej nieoficjalnie wiemy, że Sergio Perez uzyskał kredyt zaufania, kolejny kredyt zaufania ludzi Red Bulla i zostaje w tym zespole co najmniej do końca tego sezonu. Jeżeli chodzi o stronę techniczną, tam również mamy pewnego rodzaju bałagan, bo te poprawki nie przyniosły rezultatu. Na Spa miała wrócić ta dominacja Red Bulla, wróciła, ale tylko w sobotę na tym mokrym torze. W niedzielę nie było tego błysku, nie było takiej różnicy i takiej przewagi, która pozwalałaby Verstappenowi wykonać taki duży awans. A Sergio Perez zjechał bardzo mocno w dół. Tutaj drzwi są moim zdaniem uchylone, jeżeli chodzi o Maxa Verstappena i ewentualną współpracę z Mercedesem, ale wracając do dzisiejszego potwierdzenia, to mam wrażenie, że najwięcej ugrał na tym i ugra w dalszej perspektywie zespół Williamsa. Sainz uwiarygodnił ten projekt, co może przełożyć się na zainteresowanie sponsorów. To jest ważne w kontekście potrzebnych w Williamsie, o czym często mówił James Walls, inwestycji po tej stronie technicznej. Oczywiście, jeżeli będzie zgoda na to, żeby te mniejsze zespoły obok tego limitu budżetowego poprawiły to swoje zaplecze, zbudowały sobie lepsze narzędzia, na pewno stworzą z Albonem ciekawy i dość mocny duet. Jeżeli każdy z nich będzie w stanie wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, obaj pokazywali rzeczy niezwykłe, ale nie byli w stanie utrzymać tego wysokiego poziomu. Jeżeli udałoby im się wrócić i utrzymać ten poziom, będzie na pewno ciekawie. Z pewnością będzie to pierwszy w historii duet kierowców. Tutaj statystyki nie są zbyt rozbudowane bez wyrostków robaczkowych. A na koniec, tak już na koniec, wracam do wczorajszej dyskwalifikacji George'a Russella. Samochód był ważony przed kwalifikacjami, więc cokolwiek się wydarzyło, wydarzyło się w trakcie tej niedzielnej rywalizacji, w trakcie wyścigu. Opony są głównym podejrzanym. Zestaw Russella miał być znacząco lżejszy od tego zdjętego w samochodzie Lewisa Hamiltona, ale wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy za kilka dni, być może tygodni, bo teraz ta dwutygodniowa przerwa dla zespołów i zamknięcia fabryk łącznie z działami PR-owymi, gdybyśmy usłyszeli o drugim dodatkowym czynniku, kiedy zespół Mercedesa zakończy weryfikację wszystkich elementów, które mogą w trakcie rywalizacji się zużyć, wylać lub wypalić, więc w tym równaniu jeszcze czegoś Mercedesowi najwyraźniej brakuje. Odkorkowany rynek kierowców. Jestem ciekawy, kto będzie kolejnym puzzlem, jaki będzie kolejny element tej układanki, która cały czas gdzieś się tworzy. Jestem ciekaw waszego zdania. Co myślicie o Sainzie, Williamsie, o tym nowym kierunku dla tego hiszpańskiego kierowcy i kto będzie kolejnym elementem tej układanki? Zapraszam do sekcji komentarzy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że jesteście, komentujecie i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.